Witajcie. Dziś zagłębiamy się w historię literackiego Paryża. Chcemy prześledzić, jak to miasto, no wiesz, przez wieki stawało się tym literackim epicentrum, od średniowiecza po powojenne kafiarnie. Zapowiada się fascynująca podróż. Zacznijmy może od XII-XIII wieku. Materiały wskazują na Uniwersytet Paryski, jako taki, powiedzmy, intelektualny początek.
Tak, dokładnie. Uniwersytet stał się wiodącym ośrodkiem na północy Francji. I co ważne, dialekt paryski zyskał na znaczeniu, bo przyjął go dwór królewski.
Czyli połączenie nauki i władzy. To chyba ustawiło Paryż na starcie.
Zdecydowanie. To dało mu wczesną przewagę, jakby ustaliło pewien standard. A potem, jak przeskoczymy do XVI wieku, Paryż jest już sercem humanizmu.
A centralizacja władzy pewnie jeszcze wzmocniła tę rolę.
Oczywiście. Kultura podążała za władzą. I tu mamy ten ważny moment. Rok 1635 kardynał Richelieu zakłada Académie Française.
Akademia Francuska. To brzmi bardzo instytucjonalnie. Ale chyba nie chodziło tylko o pilnowanie przecinków.
No skąd? To był element budowy potęgi Francji. Chodziło o kodyfikację języka, uczynienie go językiem kultury, dyplomacji w Europie. I to, wiesz, scementowało związek literatury z państwem, z Paryżem w centrum. Już w połowie XVII wieku paryskie salony stają się prawie wyłącznym centrum literatury.
Te słynne salony, czyli spotkania u wpływowych ludzi.
Tak, tam się dyskutowało, tam rodziły się idee, reputacje.
Ale wiek XVII to też Ludwik XIV, Wersal. Czy ten blask dworu trochę nie przećmił Paryża? Źródła mówią, że salony straciły na znaczeniu.
Na chwilę, owszem, Wersal przyciągał uwagę. Ale Paryż, no cóż, Paryż nigdy nie zasypia. To właśnie wtedy, w 1680, powstaje Comédie Française.
Narodowy teatr. Czyli miasto nadal miało swoje życie kulturalne.
Dokładnie, było takie... ciekawe napięcie między dworem a miastem. I ta energia miasta eksplodowała w XVIII wieku, w oświeceniu.
Czyli centrum kultury definitywnie wraca do Paryża.
Wraca z pełną mocą. I co ciekawe, za Ludwika XV i XVI, którzy sami niespecjalnie się literaturą interesowali, mamy złoty wiek salonów. Jest salon Madame de Lambert z Montesquieu i Marivaux, salon Madame Tensim z Fontenelem Abbé Prévost. To tam fermentują idee.
A Voltaire wydaje się idealnym przykładem pisarza parskiego tej epoki.
Tak, jego błyskotliwość, ironia to kwintesencja paryskiego ducha oświecenia.
Ale byli też tacy, co Paryża nie kochali. Mamy postać Jean-Jacques Rousseau.
O tak, Rousseau to fascynujący kontrapunkt. On wręcz uciekał z Paryża. Nazywał go Ville de bruit, de fumée et de boue.
Miastem hałasu, dymu i błota. Mocne słowa.
Widział w nim sztuczność, zepsucie, ale co znamienne, w końcu i tak tam wrócił. To pokazuje tę dwoistość Paryża. Przyciąga i odpycha jednocześnie.
Ta ambiwalencja będzie wracać, prawda?
Zdecydowanie, a potem przychodzi wiek XIX i rewolucja francuska. Jak ona wpłynęła na literaturę? Mówimy o demokratyzacji.
Demokratyzacji.
Tak. Rewolucja, cały XIX wiek to ogromne zmiany społeczne. Literatura zaczyna być ich lustrem. Opisuje życie zwykłych ludzi, problemy społeczne. Pomyślmy o Balzacu, Hugo.
Czyli już nie tylko arystokracja.
Dokładnie. A rozwój druku, prasy, edukacji to wszystko poszerza krąg czytelników. Paryż jest w centrum tych przemian. Literatura to dokumentuje. Energię, kontrasty, czasem brutalność.
Wspomniano tu o książce Emila Zoli, Le Ventre de Paris.
Tak, to świetny przykład. Oddaje puls miasta, życie hal targowych, te społeczne podziały w drugiej połowie stulecia. Naprawdę sugestywnie.
Przejdźmy do XX wieku. Okres międzywojenny, lata 20, 30. Wydaje się niesamowicie barwny.
Oj tak, wręcz kipi życiem literackim w różnych dzielnicach. Mamy Montparnasse ze słynnymi kawiarniami jak La Closerie de Lilas.
To tam ściągała cała bohema.
Tak, Max Jacob, Leon Paul Fargu, ale tych mnóstwo cudzoziemców. Hemingway, Miller, Anaïs Nin, Joyce, Lawrence. Szukali wolności, inspiracji.
Dlaczego akurat wtedy tylu ich przyjechało?
Uciekali od, powiedzmy, bardziej konserwatywnych społeczeństw, prohibicji w Stanach. Paryż oferował wolność artystyczną, intelektualną, no i był tańszy.
Ale to nie tylko Montparnasse.
Skądże? Okolice Palais Royal to świat Cocteau i Colette. Pasażer Choiseul opisuje Celine. Montmartre jest tłem dla prozy Marcela Aimé. Każda dzielnica ma swoją literacką duszę.
Paryż jako prawdziwy tygiel. A co po II wojnie światowej? Mapa literacka znów się zmienia?
Tak, zdecydowanie. Na pierwszy plan wysuwa się Saint-Germain-des-Prés.
Dlaczego tam?
To staje się centrum powojennego fermentu. Głównie egzystencjalizmu. Kawiarnie, piwnice w Saint-Germain, tam spotykali się Sartre, Simone de Beauvoir, Borys Vian, Jacques Prévert.
Czyli gorące dyskusje, nowe idee w cieniu wojny.
Dokładnie. Tworzenie manifestów artystycznych, filozoficznych. Nowy rozdział.
Podsumowując tę naszą podróż, przeszliśmy przez wieki i różne miejsca. Dzielnica łacińska z uniwersytetem, arystokratyczne salony w Le Marais, potem kawiarnie Montparnasse i Saint-Germain.
Właśnie. I ta wędrówka pokazuje, jak bardzo literatura była związana z konkretnymi miejscami. To nie było tylko tło.
Te miejsca aktywnie kształtowały literaturę.
Niewątpliwie. Uniwersytet, salony, kawiarnie, nawet ulice tworzyły przestrzeń do spotkań, wymiany myśli, polemik, no i inspiracji.
Stąd liczne tablice pamiątkowe w Paryżu, o których wspomniano.
Tak, miasto jest dosłownie przesiąknięte historią literatury na każdym kroku.
Rzeczywiście, fascynujące było prześledzić, jak Paryż nieustannie przyciągał i kształtował literaturę. To miasto jest jej współtwórcą, nie tylko sceną.
I to, wiesz, prowadzi do takiej myśli na koniec. Skoro te fizyczne miejsca, te kawiarnie, salony, kluby miały tak ogromny wpływ na kreatywność, na powstawanie nowych prądów, to generowały tę specyficzną twórczą energię, to zastanawiam się, jakie współczesne przestrzenie fizyczne, a może cyfrowe, mogłyby dziś pełnić podobną rolę. Gdzie dzisiaj rodzi się ta iskra, która kiedyś zapalała się w zadymionych paryskich kawiarniach?